Radio Czuły, a w eterze z nami łączy się pani Brygida Helbig, autorka powieści Inna od siebie. Czy mnie pani słyszy? Halo?
Tak, słyszę pana dzień.
Tak, tak. My łączymy się z panią Brygidą Helbig poprzez Skype'a, ponieważ pani Brygida na stałe mieszka w Niemczech, a jej powieść jest nominowana właśnie w konkursie literackim Warszawy. Powieść Inna od siebie jest poświęcona Marii Komornickiej, niezwykłej poetce, niezwykłej osobowości, niezwykłej postaci, którą pani zajmuje się od lat. Jest pani zafascynowana, napisała pani o niej nie tylko tę powieść, ale również swoją pracę akademicką poświęciła pani Marii Komornickiej. Proszę nam opowiedzieć i słuchaczom, jak pani trafiła na tę autorkę, jakie są te najważniejsze cechy jej osobowości, twórczości, które panią tak przyciągają, inspirują do pracy i akademickiej, i literackiej.
Trafiłam na Marię Komornicką poprzez pracę Marii Janion, profesor Marii Janion. Tak. Pisałam wówczas, było to na początku lat 90., pracę doktorską na temat Marii Janion właśnie. Przeczytałam wówczas wszystkie prace tej doskonałej, niesamowitej uczonej i natknęłam się na artykuł zatytułowany Gdzie jest Lemańska w jednym z tomów Transgresji. Tam Maria Janion opowiada o zapomnianej przez wiele dziesiątek lat poetce, która w roku 1907 ogłosiła, że jest mężczyzną, spaliła suknie kobiece, następnie zamknięta była na wiele lat w zakładach dla obłąkanych. Później mieszkała w osamotnieniu u rodziny brata, a pod koniec swojego życia w domach opieki. Więc ten niesamowity życiorys wstrząsnął mną. Także to tajemnicze nazwisko, z jednej strony Maria Komornicka, z drugiej Piotr Odmieniec Włast, bo tak nazywała się Komornicka później jak mężczyzna, przynajmniej w jej własnym mniemaniu. No a po trzecie ta Lemańska. Dlaczego Lemańska? A było to nazwisko jej męża, z którym żyła dwa lata zaledwie. Więc ten tekst wprowadził mnie w życiorys i w twórczość Komornickiej. Ta twórczość też mnie zaintrygowała, dzieliła się bowiem na takie dwie, jak gdyby nieprzystające do siebie części, na tę twórczość młodej dziewczyny, emancypującej się, buntującej się przeciwko władzy.
Ale gdzieś tam mieszczącej się w normie, prawda? Takiej literatury tradycyjnej.
Tak, jeszcze mieszczącej się początkowo w normie literatury, może nie tyle całkiem tradycyjnej, ile tej literatury młodopolskiej,
modernistycznej, ówczesnej, tak.
Ówczesnej, czy też wcześniej jeszcze dekadenckiej, ale nawet już jako młoda dziewczyna pisała teksty przekraczające te konwencje, jak na przykład reportaże z Cambridge, gdzie przebywała pół roku pod ironicznym tytułem Raj młodzieży. Także z jednej strony ta wczesna, buntownicza i symbolistyczna twórczość publikowana między innymi w Chimerze, ale także w wielu innych pismach, a później twórczość Piotra Własta, niepublikowana, zapomniana i już zupełnie inna w swoim charakterze, w pewnej mierze mistyczna. Choć nie tylko, choć także ironiczna i złośliwa. To było to, co zafascynowało mnie za początek.
A proszę mi powiedzieć, bo jest to postać bardzo skomplikowana, tragiczna, zwłaszcza przejmujące są opisy tego trzeba powiedzieć, jakiego dogorywania, te lata powojenne, kiedy jest wygnana już, wojna i zniszczenie wyrzuca Piotra Odmieńca, Marię Komornicką do tych przytułków i w takim osamotnieniu, zapomnieniu, to jest takie zdychanie, prawda, takie już taka męka zupełna tej egzystencji. Nic w zasadzie z nieszczęść tego świata nie było oszczędzone Komornickiej. Ale proszę mi powiedzieć, myśli pani, że jej twórczość, która no właśnie gdzieś tam od tych lat 90. dość od czasu do czasu ktoś próbuje ją wydać, wznowić. Czy myśli pani, że ta jej literatura ma szansę przebić się, dotrzeć do nas, do czytelnika współczesnego? Jak pani to widzi?
Tak, oczywiście, jestem o tym głęboko przekonana, ponieważ Maria Komornicka to nie tylko osoba o fascynującej i tragicznej biografii.
No bo ta biografia poprzez swój tragizm jakby trochę też jakby absorbuje naszą uwagę, prawda? A teksty nie są szeroko dostępne. W związku z tym bardziej mówimy o Komornickiej jako postaci, a sama twórczość jest, no powiem szczerze, chyba znana w bardzo wąskiemu gronu czytelniczemu.
Tak, to prawda. Niestety jak na razie tak jest. Sądzę jednak, że to się bardzo szybko zmieni w najbliższych latach. Zresztą w ostatnim czasie wydarzyło się już wiele. Ukazała się także ostatnio niewielka antologia poezji pod redakcją poezji Marii Komornickiej, Piotra Własta pod redakcją Sylwii Ziętek. Takich książek będzie się pokazywać coraz więcej. Ja chciałam jeszcze dodać, że to jest jednak mimo wszystko ważne, że Komornicka jest nam znana także jako osoba, że jej biografia jest popularna. Ponieważ ta biografia jest bardzo emblematyczna dla historii wielu kobiet w tamtym okresie, 100 lat temu, 120 lat temu, które naprawdę były często ogromnie utalentowane, ale za swoją odwagę, talent, za przekraczanie norm kulturowych i roli kobiecej były często dość mocno karane przez społeczeństwo, nieraz nawet przez własną rodzinę i zapominane. Stąd też to odkopywanie, odnajdywanie tych postaci kobiecych i przypominanie także tej tragicznej jednak biografii i heroicznej jest dla mnie ważne i dla innych też. Podobnie jest z Camille Claudel, rzeźbiarką francuską. Niedawno otworzone zostało muzeum jej poświęcone we Francji. To też osoba, która była genialną artystką, a spędziła wiele lat życia, do końca życia właściwie, w zakładach dla obłąkanych. Teraz odkrywa się nie tylko jej biografia, ale także i twórczość. To samo zaczyna dziać się z Komornicką. Kilka lat temu Edward Boniecki opublikował jej listy. To jeszcze wiązało się bardzo z biografią. Listy z domów dla obłąkanych, bardzo wstrząsające. Listy także z domu opieki, o tym okresie w jej życiu wspominał pan.
No właśnie, bo jest ten moment przełomu, jest to bardzo też bardzo te takie wydarzenie teatralne, one wyjeżdżają wtedy z matką, tak? Gdzieś są w Szwajcarii chyba, o ile dobrze pamiętam. I rodzina zupełnie, rodzina i otoczenie, no ten świat, który wydawałby się uporządkowany, bo już jest mąż, są podróże, jest takie życie uporządkowane, nagle następuje przełom, bo to nie jest tylko przełom, nie wiem, artystyczny, twórczy, to jest też przełom, no, najgłębszy tożsamości, prawda? Ona nagle jakby podejmuje decyzję o zmianie całkowicie swojej tożsamości. No i rodzina jak na to reaguje? Jak reaguje na to otoczenie, opowiedzmy naszym słuchaczom?
Tak, już opowiem, jak reaguje na to otoczenie. Tylko jeszcze może jedno zdanie na temat twórczości, że Maria Janion już odkryła jej na przykład wspaniałe ekspresjonistyczne Biesy, powieść spowiedniczą, ale także księga poezji idyllicznej, którą pisał Piotr Włast w osamotnieniu i która jeszcze nie została w całości opublikowana, jest mistrzowską literaturą mistyczną na przykład, więc bardzo serdecznie twórczość i wczesną, i późniejszą polecam. Pani Barbara Stelingowska wydaje w tej chwili księgę poezji idyllicznej w całości.
A kiedy ma się ukazać ta książka?
Być może już nawet w tym albo w przyszłym roku. W tym roku ukaże się na pewno zbiór esejów pani Stelingowskiej poświęcony księdze poezji idyllicznej, a wkrótce potem cała księga już. Dobrze, więc może jeszcze na temat reakcji rodziny.
Tak. Tego, no bo to jest no, w tamtych czasach, czy w dzisiejszych czasach tak samo. To są bardzo dramatyczne i no, takie tajemnicze wydarzenia, prawda?
Tak, oczywiście. Niezwykłe. To, że ktoś mając 31 lat, kobieta, młoda kobieta, znana jako cudowne dziecko kiedyś w Warszawie XIX-wiecznej, nagle mówi, że jest mężczyzną i żąda, aby tak się do niej zwracać. Piotrze, nie chce nosić już sukien, a wtedy kobiety spodni jeszcze nie nosiły, było to skandalem. Wywołuje to oczywiście oburzenie, przerażenie całej rodziny. Mhm. Komornicka jest już wówczas po separacji z mężem, nie żyje już z nim razem. Chowa się wówczas pod skrzydła matki, dosyć już osamotniona. Porzucona, czy może niedoceniona, a częściowo także odrzucona przez środowisko literackie. Niektórzy byli zniesmaczeni jej odważnym jak na kobietę sposobem życia, inni z kolei pisaną przez nią literaturą, która również przekraczała pewne normy. Nawet i pisząc o erotyce chociażby, łącząc erotyzm z mistyką, taki bardzo śmiały erotyzm. Komornicka mocno tutaj przekraczała reguły pisania kobiecego chociażby. Tak. Z wielu przyczyn była w środowisku, spotykała się w środowisku z ostracyzmem. Między innymi także dlatego, że swego czasu stanęła w obronie Cezarego Jelenty, broniąc go przed atakami antysemickimi prasy, że wprowadziła się do domu Wacława Naukowskiego, mając lat 18, i do jego rodziny. Wiele spraw i kwestii zaistniało, które przyczyniły się do tego, że Komornicka została odrzucona niejako przez dużą część literackiego świata po jakimś czasie. No w każdym razie zdecydowała się z bardzo złożonych, jak sądzę, przyczyn na zmianę tożsamości, na narodzenie się na nowo. O tym zresztą pisała wiele wierszy, wykorzystując motyw Feniksa. Jej się to wydawało...
Odradzania się, tak? Odrodzenia, przemieniania.
Przemieniania. Chciała się przemienić, nie chciała już żyć w roli kobiecej. Tu może dodam jeszcze drobną rzecz, ale jednak bardzo istotną. Właściwie nawet wcale nie drobną. Komornicka spotkała się jako młoda dziewczyna z traumatyzującym ją molestowaniem seksualnym, między innymi na policji carskiej, która uznała ją za prostytutkę wieczorem, kiedy Komornicka jako młoda dziewczyna szła, aby popełnić samobójstwo podobno, tak twierdzi jej siostra. Więc to było jedno z traumatycznych przeżyć, które bardzo intensywnie odcisnęło się na jej osobowości. A jak możemy mniemać, takich przeżyć było troszeczkę więcej. Przemoc emocjonalna, a także być może i fizyczna. To wszystko było wówczas dosyć normalne w środowisku, w którym Komornicka żyła i spotykało się z tym zapewne wiele kobiet, ale u niej się to wszystko skumulowało. I między innymi także i to doprowadziło do tego, że Komornicka chciała w końcu zrzucić z siebie tę skórę kobiecą. Być traktowana poważnie.
Może na stronę z tych silniejszych, tak?
Można tak powiedzieć. Uważała się za silną, uważała się za... Była zresztą osobą mądrą, inteligentną, miała ambicje, aby przewodzić też w jakiś sposób społeczeństwu w literaturze, jako jedna z tych, którzy są na panteonie, z poetów, ale społeczeństwo takiej przewodniczki nie chciało. Niemniej jednak dokonała tej próby, tak jak pan mówi, przejścia na tę drugą stronę.
No tak, bo to jest bardzo... No, taka, no, tak jak mówiłem, tragiczna, tajemnicza, no, niezwykła decyzja, której konsekwencje no, ponosi później przez całe dziesięciolecie, bo umiera w 1949 roku. W dwudziestoleciu w zasadzie no, funkcjonuje już zupełnie poza i z życiem swoim rodzinnym, ale też i literackim, prawda?
Tak. Tak, rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym, właściwie już od roku w zasadzie od roku 1907, od kiedy została zamknięta w zakładach dla obłąkanych, przestała już funkcjonować w tym obiegu publicznym, literackim. Nawet niektórzy sądzili, że już nie żyje. W 1914 została
odebrana.
To straszne, odebrana.
Tak? Bo umrzeć za życia, tak? To pogrzebanie takie za życia, to w tych tekstach czy wierszach pojawia się, prawda? To takie, takie w zasadzie nieżycie, prawda? Że to jest ona żyła nieżyciem.
Życie jakby było jakimś fantomem, kimś zupełnie nie z tego świata, niemalże duchem. Podobno w 1933 roku Kurier Codzienny nawet ogłosił pomyłkowo jej śmierć, pisząc o śmierci jej byłego męża Jana Lemańskiego. Napisano podobnie, że żona jego zmarła w stanie niepoczytalnym kilka lat temu, a ona od roku 1914 żyła u rodziny, brat z żoną wziął ją do siebie i tam również żyła, zupełnie na marginesie, przez wiele osób wyśmiewana, no i rzecz jasna ubezwłasnowolniona i nie brana poważnie, bo rodzina też już później traktowała ją jako wariatkę, mimo że, jak zakładam, chciała jej pomóc. Niemniej jednak reakcja rodziny była taka, że zamknięto ją w tych domach dla obłąkanych, a Piotr Włast bardzo, bardzo prosił, tak, Komornicka jako Włast, błagał wręcz o uwolnienie, zapewniając, że absolutnie wariatem nie jest.
No, a jej matka, dopóki żyła, jakie były te relacje? No, bo to chyba była ta ostatnia nadzieja jej, prawda, na tej...
Tak.
Na jakieś właśnie ocalenie siebie.
Tak, to prawda. Ojciec zmarł na zawał serca, kiedy Maria była jeszcze bardzo młoda, miała 18 lat. Zresztą obarczono ją w rodzinie też, sama siebie też obarczyła poczuciem winy za jego śmierć. Też była taką właśnie buntowniczą nastolatką. Z drugiej strony ojciec był tyranem, o czym pisze w wielu tekstach. Więc po jego śmierci próbowała znaleźć, i po tym, jak małżeństwo jej się rozpadło, próbowała znaleźć zrozumienie u matki. Jednak raczej tak się nie mogło stać, ponieważ matce przeszkadzała jednak jej zbytnia ekstrawagancja, a w momencie, kiedy ogłosiła się mężczyzną, no to dla matki była już oczywiście stracona. Matka nie przychyliła się do tych próśb uwolnienia z domów wariatów. Matka później odwiedzała Komornicką Własta w Grabowie u brata, także i być może Włast odwiedzał matkę, chociaż wątpię. Jednak ze źródeł, między innymi ze wspomnień ciotecznej wnuczki Marii Dernałowicz, ciotecznej wnuczki Marii Komornickiej, nazywa się Maria Dernałowicz, wiemy, że matka no po prostu była bardzo rozgoryczona tym, co się stało z Komornicką. Myślała, że będzie miała cudowne dziecko, genialną poetkę, no bo jako taka się Komornicka zapowiadała, że będzie mogła być z niej dumna, że będzie miała męża, będzie żyła normalnie, jak przystało żyć w tym środowisku zamożnej szlachty, niemalże arystokracji. Jej matka pochodziła z arystokracji, także tym bardziej nie mogła się pogodzić z tym, co się stało.
I że nie udała jej się córka.
Że nie udała jej się córka. Miało być cudowne dziecko, jak ktoś pisał, a wyszło jej cudaczne dziecko, więc wstyd, prawda?
No Komornicka jest rzeczywiście taką, tak jak pani mówiła, taką postacią emblematyczną dla wszystkiego, co tragiczne, dla niespełnienia, dla tej niemożności pokonania jednak barier, i przede wszystkim dla mnie jest porażający ten czas, kiedy no właśnie jako przecież jeszcze młoda, pełna sił twórczych osoba jest właśnie najpierw właśnie te domy wariatów, później to odrzucenie przez wszystkich. Takie bardzo, bardzo, bardzo znaczące jest i zresztą to zdjęcie jest tu wykorzystane w pani książce, kiedy jest to takie na pozór zdjęcie rodzinne, w pierwszym planie grupa rodzinna na fotelu siedząca, a dopiero po chwili widzimy gdzieś tam w oddali właśnie tego naszego głównego bohatera, Marię Komornicką, prawda? To jest bardzo dobrze pokazujący jej sytuację, prawda?
Tak, na to zdjęcie też zwróciła już uwagę Maria Janion, bodajże jako pierwsza. Bardzo poruszające zdjęcie, w dodatku tylko jedno z dwóch zdjęć Marii Komornickiej, które ocalały. Być może znajdą się kiedyś inne. Dzisiaj mamy tylko jeden profil młodej Komornickiej i to właśnie zdjęcie, na którym Komornicka Włast uchwycona została zupełnie przypadkowo. Na pierwszym planie, tak jak pan mówi.
No tak, jest fotograf nie chciał jej ująć na tym zdjęciu.
Absolutnie. Fotograf chciał pokazać szczęśliwą rodzinę przy domu, we dworze. Jej brata, szlachcica, gości, rodziny, dzieci, a przypadkowo gdzieś tam z tyłu ujął tego
postać ciemna, prawda?
Właśnie ciemną, ledwo widoczną, szczuplutką, małą. Ma coś także jakby na ustach, nie wiadomo co to jest, czy to jest jakaś maska, czy coś innego. Bardzo tajemnicza osoba, którą chciano jakby usunąć z życia publicznego, która miała nie istnieć. To jest dla mnie taka wymowa tego zdjęcia, bardzo symboliczna. Tak. Miała nie istnieć, miało jej nie być, ale ona jednak gdzieś jest. Prawda?
Wysunęła się z tego mroku, z ciemności. Pojawiła się.
Właśnie, pojawiła się jak duch taki.
Tak, duch za życia. Rozmawiamy z panią Brygidą Helbig na temat Marii Komornickiej i jej powieści, powieści pani Brygidy, Inna od siebie. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Partnerem Tygodnia Książki jest Miasto Stołeczne Warszawa. Fundator i organizator konkursu Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy.
Miasto Stołeczne Warszawa. Jesteśmy dumni z Miasta Stołecznego. I następne pytanie. Pytanie w konkursie. Kto w ubiegłym roku otrzymał tytuł warszawskiego twórcy? Kto w ubiegłym roku, to jest taka specjalna kategoria, otrzymał tytuł warszawskiego twórcy? Czy jest ktoś już z prawidłową odpowiedzią? Ktoś zna imię i nazwisko tej osoby? Halo, halo? Czekamy na telefony. Ja mogę tylko podpowiadać, że to jest, możecie się Państwo domyślić, wybitny pisarz. Pisze powieści, no nie tylko, ale największą sławę przyniosły mu powieści historyczne. Jest to szczupły, przystojny mężczyzna. Mogę co jeszcze powiedzieć, był miłośnikiem Ernesta Hemingwaya, ale w jednej ze swoich książek eseistycznej, a w zasadzie chyba jedynej eseistycznej książce swojej, pożegnał się z tym młodzieńczym uczuciem. Co tu można jeszcze powiedzieć, żeby za bardzo nie podpowiedzieć? No to ja odpowiadam, mili Państwo, na to, jak widzę, bardzo trudne pytanie. Tym twórcą warszawskim w ubiegłym roku był Eustachy Rylski. Eustachy Rylski. No, za trudne było pytanie. Musimy jeszcze bardziej promować Nagrodę Warszawską.
Partnerem Tygodnia Książki jest Miasto Stołeczne Warszawa. Fundator i organizator konkursu Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy.
Halo, halo.
Tak, słucham.
Radio Czuły, Tomasz Brzozowski, w eterze z nami Brygida Helbig, jej autorka powieści Inna od siebie. Proszę nam powiedzieć, jak jest przyjmowana pani powieść, bo wiem, że ma pani liczne spotkania autorskie. Co przewija się najczęściej, co wraca w rozmowach z czytelnikami?
Odbiór tej książki na spotkaniach jest zwykle bardzo emocjonalny.
No bo książka też jest emocjonalna bardzo, jest taki. I to jak pani opisuje, jak pani tworzy, jest to, no to chyba to pani chciała osiągnąć, prawda? Emocjonalny stosunek.
Tak, to prawda. Chciałam to rzeczywiście osiągnąć. Dlatego właśnie napisałam także powieść. Mhm. Nie poprzestałam na napisaniu książki naukowej. To była moja habilitacja. Pisałam ją i po niemiecku, i po polsku, ale wydawało mi się, że jednak warto byłoby poruszyć właśnie emocje czytelników, czytelniczek i dotrzeć do większego kręgu odbiorców.
No właśnie, bo praca taka naukowa, ona ma w sobie taki chłód, prawda? No bo musi być racjonalna, musi być udokumentowana przypisami i całym tym aparatem, który od razu jakoś tak to wszystko oddala. Natomiast powieść jest no, tym wypowiedzią taką emocjonalną, prawda? Może do nas dotrzeć więcej, tak. Znaczy, i szybciej od wielu stron często poważnych i mądrych dysertacji, prawda?
Tak, właśnie tak myślałam, że to nie te rozprawy przekonają szersze grono odbiorców do Komornickiej, tylko raczej emocjonalne wczucie się zarówno w jej los, jak i w jej teksty, które też obficie w swojej powieści cytuję, ale tak też, żeby nie zmęczyć, tylko żeby przybliżyć nam tę postać. Więc czytelnicy, czytelniczki odczuwają na ogół bardzo dużo współczucia, bardzo wielki żal, niezrozumienie, dlaczego tak się mogło stać, dlaczego tak bardzo została zapomniana i tak źle potraktowana przez rodzinę i społeczeństwo ta pisarka. Pytają też bardzo, bardzo intensywnie na temat przyczyn tej przemiany w Piotra Własta. Próbują zrozumieć i te dyskusje są zwykle bardzo intensywne i pełne empatii ze strony odbiorców.
Mm-hmm. A pisząc tę powieść, jak ile jest w pani opowieści, pani przypuszczeń, domysłów, a ile jest, a na ile jest to wynik studiów nad biografią, docierania do, jak słyszę, do osób, które mogą pamiętać jeszcze o Komornickich, do przekazów tych w kręgu rodzinnym, przyjaciół. Ile tu jest, krótko mówiąc, ile fikcji, a ile prawdy jest w tym, w pani powieści?
Fikcyjne są przede wszystkim rozbudowane opisy dialogów czy sceny, tak. A to podczas dzieciństwa Marii, czy to podczas jej podróży licznych, czy to w domach dla obłąkanych, chociaż akurat jeśli chodzi o domy dla obłąkanych, to posługiwałam się w zasadzie głównie listami, które sama tam pisała jako Piotr Włast. Wydawało mi się, że to jest najbardziej wstrząsające. No więc tak, szczegóły to jest oczywiście moja wizja. Dialogi to jest moja wizja. Natomiast wszystkie fakty starałam się oddać jak najbardziej zgodnie z rzeczywistością. Ponieważ pisałam wcześniej pracę naukową, znałam wszystkie fakty, znałam wszystkie materiały źródłowe pisane przez samą Komornicką, jak i przez członków jej rodziny, przez innych badaczy, przez
przyjaciół. Czy ten nadmiar wiedzy nie paraliżował pani wyobraźni? Nie miała pani takiego konfliktu, problemu przestawienia, jakby uśpienia w sobie tego naukowca, który musi mieć wszystko udokumentowane, skomentowane, a to musi pracować zupełnie inna struktura twórcza, prawda?
To prawda. Ja to w pewnym momencie odrzuciłam. Mhm. Powiedziałam, że to jest raczej balast. Tutaj ja zmierzałam się właśnie nie z jakimś takim niedostatkiem źródeł czy materiału, tylko z jego nadmiarem. Moja praca polegała na tym, żeby się tego pozbyć, żeby o tym zapomnieć. Chociaż musiałam oczywiście i uruchomić, tak jak pan mówi, wyobraźnię i uczucia. Chociaż tak jak pan mówi, musiałam jednak zaglądać troszeczkę do tych źródeł, dlatego że chciałam je zacytować. Pragnęłam bardzo, żeby głos samej Komornickiej także oraz Własta wybrzmiał w tej powieści. Chciałam ułożyć taki kalejdoskop z różnych perspektyw, dlatego dochodzą tam też do głosu członkowie rodziny, ich fragmentów, ich wspomnień. Chciałam, żeby pokazać tę Komornicką właśnie z różnych stron. Nie tylko tak, jak ja ją sama widzę, chociaż ja sama jako postać, jako autorka także w tej powieści jestem. Akcentuję także to, że jest to moje własne na Komornicką spojrzenie.
No tak, pani powieść przywraca osobę Komornicką, tę jej ludzkość, prawda, bo to jest, no myślę, że podobnie czytelnicy, uczestnicy spotkań autorskich, jest to naprawdę tak, no, szokujące, porażające to odrzucenie jej właśnie, no tak jak mówiliśmy o tym zdjęciu, takie wypchnięcie i zupełne jakby zapomnienie, takie przechodzenie obok. A dzięki takiej powieści, no właśnie możemy spotkać tę Komornicką jako osobę, prawda, jako człowieka właśnie naznaczonego, człowieka walczącego o siebie, o swoją o osobowość, o swoją twórczość.
Tak, i o swoją wolność.
I o swoją wolność.
Ona, która tak bardzo pragnęła jako młoda dziewczyna wolności, spędziła ostatnie dziesiątki lat swojego życia właśnie w skrajnym zniewoleniu, można tak powiedzieć. I to jest ten paradoks, ale zachowała wolność i suwerenność na szczęście w myśleniu i tworzeniu. Więc to jest dla mnie też ważne, żeby pokazać nie tylko ten tragiczny aspekt, ale i to, że ona, nie mając terapeutów, jednak jakoś sobie poradziła, jakoś to udźwignęła, tworząc i zachowując tę niezależność ducha, także poprzez zainteresowanie na przykład religiami dalekowschodnimi. Ale ma pan rację, że jej życiorys jest czymś w rodzaju kryminału. Izabela Filipiak też mówiła o tym, że najtragiczniejsze jest to, że mamy tu do czynienia z rodzajem przestępstwa popełnionego na genialnym, wrażliwym człowieku przez jego otoczenie czy przez społeczeństwo. Może dlatego, choć nieświadomie, zaczynam książkę od przedstawienia trupa, tak? Od tego, że ubierane są zwłoki.
Tak, to wstrząsająca scena jest, tak, to wstrząsająca. To jest, Tak, i te siostrzyczki.
Tak, bezradne.
Tak, bezradne w tym ostatnim trudzie. Takie też nierozumiejące zupełnie ani z kim mają do czynienia, ani no, po prostu mają to zrobić i już. I ten dobór szat, prawda, tych ostatnich.
Tak, w zasadzie była to sukienka i to też jest takie zrozumiałe, co prawda, z ludzkiego punktu widzenia, ale niezgodne z wolą samej Komornickiej, która do końca życia jednak nie chciała założyć sukienki, a siostra sprawująca nad nią prawną opiekę, Aniela Komornicka, przysyłała jej wciąż paczki, między innymi także z sukienkami, które Komornicka uparcie odrzucała. W końcu jednak pochowana została w sukni, tak naprawdę.
I no tak, i to jest też chyba to najsmutniejsze opuszczenie, że ci najbliżsi, nawet zajmując się, nie chcieli jakoś, przecież to był tyle lat, nie chcieli się by pogodzić, prawda, z tą przemianą, nie chcieli zaakceptować tej przemiany, nie chcieli się nawet no, w tym tragicznym, no, ostatnim, takim momencie ostatecznym też ustąpić, prawda, to też jest zastanawiające, ten upór, że nie zaakceptujemy tej przemiany, nie chcemy ciebie takiej, masz żyć na takich zasadach, jakie my ci proponujemy. I ten upór, no to znamienie, że się ta ostatnia scena, która jest początkiem, jest no, tym bardziej wstrząsająca, prawda, że do, nawet po śmierci nie dano jej tej ulgi, prawda? To już jest okrucieństwo straszliwe.
Tak, no nie dano jej tego poczucia, chociaż już nie żyła oczywiście, ale mimo wszystko choćby symbolicznie, że jej wola ma znaczenie, że ta tożsamość, którą sobie wybrała, choćbyśmy nawet rozumieli ją tylko symbolicznie, ma znaczenie i jest przez nas respektowana. Mhm. To się dzieje tak naprawdę dopiero teraz, już dzisiaj rodzina Marii Komornickiej bardzo, bardzo ją zarówno docenia, jak i stara się o to, aby jej dziedzictwo było żywe i przekazywane dalej. Dzisiaj ta rehabilitacja już następuje i wśród literaturoznawców, i wśród rodziny.
A jak przetrwały jej rękopisy, proszę nam zdradzić. Ta rodzina, tu na szczęście, ona przekazała, rodzina, w archiwum rodzinnym zachował się rękopisy, czy ona gdzieś komuś to wysyłała, tak jak wcześniej, wiem, Miriamowi, jakiemuś innemu twórcy?
Nie, tak, owszem, wysyłała podobno Miriamowi fragmenty swojej księgi poezji idyllicznej, ale też z tego co wiem, nie było nigdy odpowiedzi na te listy. Wysyłała także swoją twórczość w latach międzywojennych na prośbę profesora Stanisława Pigonia do Krakowa. Profesor Stanisław Pigoń uznał jednak jej księgę za świadectwo ruiny. No niestety, co prawda docenił jej wielkość wcześniejszą, ale nie umiał już docenić tego jej nowego stylu, tego co pisała jako Piotr Włast. Dla niego był to produkt obłędu, także przez ten pryzmat obłędu była po prostu postrzegana w tym czasie i także jej teksty.
Mhm. I jak one dotrwały do naszych czasów?
Właśnie. Księgę poezji idyllicznej Komornicka podobno przekazała początkowo księdzu proboszczowi w Grabowie. Ta księga przetrwała tam bodajże wojnę i została później przekazana Anieli Komornickiej. Natomiast siostrze. Mhm. Natomiast Aniela Komornicka już po śmierci Marii Komornickiej oddała tę księgę do Muzeum Literatury w Warszawie. Chociaż nie jestem pewna, nie, oddała ją najpierw swojemu bratankowi, Tomaszowi Komornickiemu, który ze swojej strony przekazał ją Muzeum Literatury w Warszawie, gdzie ta księga znajduje się do dzisiaj.
To był początek odkupowania win, tak?
Tak. Tak. Dokładnie, też postawienie pomnika w Grabowie dzięki zaangażowaniu nauczycielki tamtejszej, pani dyrektor szkoły tamtejszej, pani Grażyny Wnuk. Dzięki jej zaangażowaniu i zaangażowaniu bratanka Marii Komornickiej, nieżyjącego już Stanisława, generała Stanisława Komornickiego, stanął tam w Grabowie przynajmniej pomnik poetki. I dzieje się już w tej chwili dość sporo tam na miejscu także. Aktywności mające ją po prostu przywrócić, tak, upamiętnić.
No najważniejsze jest dostępność tekstów, to jest najważniejsze. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Brygida Helbig. Rozmawialiśmy o Marii Komornickiej, o bohaterce powieści Inna od siebie. Bardzo dziękuję pani za tę powieść, dziękuję za naszą rozmowę. No i mam nadzieję do zobaczenia na gali nagród, wręczenia nagrody. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie panią.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i za życzenia.
Do widzenia.